Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed mikrofonem ksiądz Kamil Dąbrowski. Trwa oktawa Bożego Narodzenia. Dzisiaj w liturgii przypada święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Na dobry początek wysłuchajmy niedzielnej Ewangelii wraz z komentarzem, który przygotował ksiądz Piotr Szmigielski.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogaric albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Kończymy 2023 rok i dostajemy Ewangelię, która pokazuje, jak bardzo potrzebna jest wytrwałość. Na pewno u progu tego roku, 1 stycznia, zrobiłeś sobie założenia. Postanowienia. Często te postanowienia nasze są bardzo ambitne i po ludzku nam nie wyjdą. A jak nie wyjdą, to tracimy do siebie zaufanie. I potem, gdy podejmujemy kolejne postanowienia, też ambitne, to już podświadomie nawet nie wierzymy, że nam się je uda wypełnić. I tak trochę sami siebie oszukujemy. A w każdym postanowieniu jest potrzebna wytrwałość. Przykładem tej wytrwałości w dzisiejszej Ewangelii jest Symeon i Anna, którzy potrafili całe długie lata swego życia oczekiwać tego momentu. I byli wierni, mimo tego, że spełnienie tej obietnicy było trzeba długo czekać. To jest pytanie dzisiaj o moją wytrwałość. Jak jestem wytrwały w pokonywaniu trudności? Jak jestem wytrwały w wyznawaniu mojej wiary, dążeniu do modlitwy? Może warto sobie dzisiaj zrobić taki rachunek sumienia. Rachunek sumienia, który nie będzie tylko paragonem podsumowującym nasze grzechy, ale który będzie spojrzeniem na siebie oczami Pana Boga, czyli także docenieniem za to, co było dobre w tym roku, ale także stanięcie w prawdzie z tym, co nam nie wychodziło, z tym, co nam się nie udało, co było też i złe w naszym życiu. Warto dzisiaj po to stanąć, żeby sobie ten nowy rok zamknąć i zobaczyć, w którym momencie jestem, jak dalej pójść, w którą stronę i przyjąć założenia, które może będą mniej ambitne, ale konkretne, bo chyba najskuteczniejszą metodą we wszelkich zmianach jest metoda małych kroków. Tego idąc dzień po dniu, bo będąc wiernym dzień po dniu, jak był wierny Symeon, jak była wierna Anna, można być wiernym całe życie. Bo jak sobie założysz od razu gdzieś dalekosiężny plan, a nie będziesz widział do niego konkretnej drogi dojścia, to bardzo łatwo gdzieś się zgubić z obranego kursu, zejść na bok i niekiedy bardzo wydaje się, że to nie było straszne zejście, ale może się rozminąć. Na pewno widziałeś te wszystkie obrazki w internecie, kiedy drogowcy budują drogę lub tory z dwóch stron i potem się okazuje, że pomylili się o kilka centymetrów jedni w jedną stronę, drudzy w drugą stronę i się okazało, że rozminali. Dlatego trzeba konkretnego planu, konkretnych postanowień, ale takich na dzisiaj, na teraz. Tego zachęcam Cię, żeby właśnie tak skończyć ten rok, a potem przede wszystkim podziękować Panu Bogu. za kolejny rok swojego życia, za kolejne doświadczenia, bo choć nawet trudne, choć nawet niewygodne, może często bardzo trudne, niezrozumiałe, to jednak każde doświadczenie ubogaca. Jeżeli w dobrym, to trzeba się cieszyć. Jeżeli w złym, to ubogaca w tym, żeby więcej tego nie dokonywać, na co uważać, czego nie robić w swoim życiu. Niech Pan Bóg nam błogosławi w tym nowym, jutro rozpoczętym roku i niech nas umacnia Jego Słowo do tego, żebyśmy byli każdego dnia wytrwali od 1 stycznia do 31 grudnia.
Ewangelia i życie.
Rok temu do domu ojca powrócił papież Benedykt XVI. Papież Benedykt był bezpośrednim następcą świętego Jana Pawła II na Stolicy Apostolskiej. Jego duchowy dorobek jest istotnym wkładem w lepsze rozumienie przesłania, jakie zostawił nam Bóg w swoim objawieniu. Wspominając zmarłego papieża, wysłuchajmy fragmentu reportażu Ze światłem wiary autorstwa Dominiki Dębskiej.
Był wybitnym teologiem, współtwórcą katechizmu Kościoła katolickiego. Jako prefekt Kongregacji Nauki i Wiary blisko współpracował z Janem Pawłem II. Po jego śmierci w 2005 roku zastąpił go na stolicy Piotrowej. Swój urząd sprawował aż do abdykacji w 2013 roku. Przez kolejne 9 lat żył w cieniu jako emerytowany papież. W ostatni dzień 2022 roku zmarł Benedykt XVI, jedyny papież poza Janem Pawłem II, który przyjechał do Polski. W 2006 roku był m.in. w Warszawie.
Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, razem z wami pragnę wyśpiewać pieśni dziękczynienia dla opatrzności, która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu. Dziś dzień jest moim i dziękuję Panu za to, że mi pozwolił znaleźć się na tym heroicznym placu.
Mimo wszystko najważniejsze jest, co czuję, co myśli. Moim zdaniem to jest przedłużenie pontyfikatu mimo wszystko Jana Pawła II. Idzie w jego ślady. Wiadomo, że naśladować kogokolwiek jest bardzo ciężko, nie sposób nawet, ale w niektórych momentach przypomina naszego papieża.
Kardynała Ratzingera znam już wcześniej jako właśnie przewodniczącego Kongregacji Nauki Wiary. Człowieka bardzo inteligentnego, znającego się na problemach obecnego świata. I wydawał mi się bardzo poważnym kandydatem i osobą, która w sposób bardzo odpowiedzialny poprowadzi Kościół. Ale na pewno miał zadanie bardzo utrudnione, chociażby ze względu na fakt, że musiał zostać następcą wielkiego papieża, nie ukrywajmy tych słów, wielkiego. I no, wyszło tak jak wyszło, że został papieżem szczęśliwie.
Ten papież, myślę, że jest idealny.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz chwila wieki.
Pomszenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Świętego.
Amen.
Można by powiedzieć, że historia zatacza koło. Wtedy byłem maturzystą 3 liceum w Białymstoku. Jako cała rodzina pojechaliśmy wtedy do Warszawy pod koniec maja 2006 roku specjalnym pociągiem. To też taka ciekawa historia, że z Wasilkowa odjechał pociąg do Warszawy, taki specjalnie utworzony kurs właśnie pod tą pielgrzymkę Benedykta XVI. I pamiętam, że było to dla nas bardzo duże duchowe przeżycie. Miałem wtedy 19 lat i klarowała się jakaś wizja, co będę robił w przyszłości. Wtedy przyszła ta myśl, że chciałbym swoją wiedzę o Bogu pogłębić i ostatecznie kilka miesięcy później wylądowałem w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako student pierwszego roku teologii. Na pewno ta wizyta pomogła mi w tym wyborze. Był to duży kompromis, bo jednak byłem człowiekiem młodym, który bał się decyzji o wstąpieniu do seminarium, a czułem w sercu takie głębokie pragnienie, żeby o Panu Bogu dowiedzieć się czegoś więcej od ludzi kompetentnych, ale przede wszystkim od świadków wiary. Moja obecność w Warszawie była takim pójściem za takim pragnieniem, ale ostatecznie Bóg i tak postawił na swoim, także w seminarium już białostockim się znalazłem po kilku latach. Teraz, kiedy jesteśmy na kilka dni po śmierci Benedykta XVI, te słowa, które on wypowiedział wtedy w Warszawie, pomagają wrócić do tej pierwszej decyzji, przełamania w sercu takiego lęku przed pójściem do seminarium, bo wiadomo, jest to ogromne wyzwanie dla młodego chłopaka i jednak decyzja o zrobieniu w życiu czegoś takiego niekonwencjonalnego, innego niż rówieśnicy, potrzebuje jakiegoś mocnego słowa, potrzebuje na pewno jakiegoś autorytetu. Wtedy papież Benedykt XVI powiedział, że od kapłanów w sposób szczególny oczekuje się tego, aby byli specjalistami od wiary. Nie od ekonomii, nie od budownictwa, nie od polityki, ale właśnie od żywego świadectwa o Bogu. Obecnie jako kapłan myślę, że te słowa też można uczynić taką konstytucją, można je gdzieś tam wyryć sobie na ścianie i po prostu codziennie do nich wracać.
Bez wątpienia to był człowiek wybitny, wybitny teolog, człowiek niezwykłej skromności. Miałem okazję doświadczyć tego. Kiedyś przed laty, gdy mieszkałem jeszcze na Franciszkańskiej 3 i zaprosił go kardynał Franciszek Macharski, siedzieliśmy przy jednym stole, była okazja do rozmowy i takiej obserwacji kardynała watykańskiego. A drugi raz to było szczególne przeżycie dla mnie, kiedy w 2006 roku byłem odpowiedzialny za zorganizowanie pielgrzymki Benedykta XVI do Krakowa. To była okazja, by z bliska się przyjrzeć i podczas spotkania z młodzieżą i w Wadowicach i w Kalwarii, ale także i w Auschwitz, no i podczas tego podsumowującego już spotkania na krakowskich błoniach. On był zatopiony w modlitwie. Emanowała z niego jakaś niezwykła dobroć, taka życzliwość. Urzekający człowiek i na pewno będzie go brakować, choć mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Myślę, że to jest to. Polonia. Nuncjatura apostolska. Chyba to. Tu jest ta nominacja. Dawno nie zaglądałem, ale to właśnie jest okazja szczególna, bo tu jest przecież oryginalny podpis Ojca Świętego, świętej pamięci już dzisiaj. Poproszę taki malutki, malutki, maciupeńki podpis Benedictus XVI, trudno do odczytania. To właśnie oryginalna taka nominacja. Taki pergamin wypisany piękną czcionką. Benedictus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Henrico Ciereszko e clero archidiecezis Białostocensis, electo episcopa auxiliari.
Papieża Benedykta już z nami nie ma, ale ta więź księdza biskupa pozostanie.
Ta więź z racji na tęże nominację, którą otrzymałem z rąk papieża Benedykta. I niebawem już nastąpiła ta jego rezygnacja. Nominacja 17 listopada 2012 roku, a wiemy, że już potem w lutym 2013 roku rezygnował, czy ustąpił z urzędowania jako papież. I tu mogą mi się kojarzyć takie słowa naszego błogosławionego księdza Michała Sopoci, który już po przejściu na emeryturę w podeszłym swoim wieku mówił, że teraz jest inny czas bycia i służenia Kościołowi. Swoją modlitwą, towarzyszeniem temu, co się dzieje w takim innym wymiarze, nie zaangażowania zewnętrznego, ale wewnętrznego, duchowego. I to niewątpliwie było teraz ze strony papieża Benedykta.
Papieżowi Benedyktowi zawdzięczamy nominację księdza biskupa, nominację arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego na metropolitę białostockiego. Zawdzięczamy też decyzję o beatyfikacji księdza Michała Sopoćki.
Chociażby w tych wymiarach jest związany z naszą archidiecezją i jeśli chodzi o beatyfikację, wszystko było przygotowane. Święty Jan Paweł II ogłosił heroiczność cnót, ale już potem uznanie cudu, to już było potwierdzone przez Benedykta XVI. No i oczywiście wspominamy ten piękny moment, gdy podczas celebracji w Białymstoku beatyfikacyjnych mogliśmy bezpośrednio przez przekaz medialny widzieć i usłyszeć głos pozdrowienia Ojca Świętego Benedykta do zebranych na tej uroczystości.
W szczególny sposób pozdrawiam dzisiaj uczestników odbywającej się w Białymstoku beatyfikacji sługi Bożego księdza Michała Sopoćki, spowiednika i przewodnika duchowego świętej Faustyny Kowalskiej za jej sugestią w znanym cieniczku opisała ona swoje doświadczenia mistyczne i objawienia Jezusa Miłosiernego. Tak się dzięki jego straniom został namalowany i przekazany światu znany obraz z napisem Jezu, ufam Tobie. Tą beatyfikacją zapewnie cieszy się domu Ojca mój umiłowany poprzednik, sługa Boży Jan Paweł II. To on zawierzył świat Bożemu miłosierdziu, dlatego powtarzam jego życzenie. Bóg bogaty miłosierdzie,
Niech wam wszystkim błogosławi.
Ewangelia i życie.
W nowy rok wchodzimy z wieloma postanowieniami, a może jednym z nich będą spacery po województwie podlaskim, które słynie z wielu ciekawych murali. Ta forma sztuki kryje w sobie bogate przesłanie i może skłaniać do duchowych refleksji. Przekonują o tym autorzy książki Podlasie muralami stoi. Wysłuchajmy jej fragmentu, czyta Maciej Nerkowski.
Ulica Lipowa 24, Malwy. Jest 7 cudów świata. Widzieć, słyszeć, dotykać, smakować, czuć, śmiać się i kochać. I za każdy z tych cudów możemy być wdzięczni, bo wdzięczność poszerza nasze serca, sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi. Za co dziś jesteś wdzięczny? Gdzie widzisz piękno i wartość? Przyroda, pogoda, rodzina, praca, dom, ty sam. Doceniać zamiast oceniać. Piękno jest dookoła, to Stwórca je rozprzestrzenił. Trudno je przeoczyć. Świat jest piękny, przepiękny. Jezus powiedział: przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Ulica Żurawia 12, Wasil. Skrzyżowanie równorzędne. Otwartość rodzi otwartość. Ludzie otwarci wiedzą, kim są i jakimi wartościami się kierują. Dlatego nie boją się różnic. Odrębności stają się wtedy dobrem, które ubogaca innych. Podlasie od wieków słynęło z wielokulturowości i dialogu międzyreligijnego. Potrafiliśmy żyć obok siebie i ze sobą. Wszyscy jesteśmy równi. Jedność w różnorodności. To nasza otwartość na drugiego człowieka, który może być inny od nas, sprawia, że świat jest bardziej przyjazny. Wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. 100 lat niepodległości. Ulica Torowa 1, Czarna Białostocka. Na lekcji geografii nauczyciel odpytuje uczniów przy mapie świata. Prosi, aby jeden wskazał, gdzie leży Polska. Uczeń na to: panie profesorze, Polska nie leży. Ona stoi, dumna i wyprostowana. Nauczyciel na to: siadaj. Piątka. Powinniśmy być dumni z naszej ojczyzny i z przodków, którzy ją tworzyli. Byli to ludzie odważni, waleczni, heroiczni, bohaterscy. Kochali wolność i niezależność. Dlatego dzisiaj Polska może stać dumna i wyprostowana. Patriotyzm to sztuka docenienia tego, co zostawili nam nasi ojcowie. To słowo pochodzi od łacińskiego patria, czyli ojczyzna, a dokładniej ojcowizna. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
Ewangelia i życie.
W ostatni dzień roku kalendarzowego w liturgii wspominamy świętego Sylwestra, który był papieżem. Więcej o tym patronie powie nam ksiądz Paweł Jasiński.
Nawet nie będziemy próbować. Nie da się dziś uciec od myślenia o tym, że za kilkanaście godzin rozpocznie się nowy rok. Zamknie się jakiś mały, kolejny etap naszego ziemskiego wędrowania i otworzy nowy. I na taki właśnie dzień, kiedy nie sposób nie zauważyć tematu dnia, podsumowań, ocen i prognoz oczywiście, Kościół daje nam patrona, który jak najbardziej z pewnym przełomem w dziejach chrześcijaństwa powinien być kojarzony. Dziś wspominamy świętego papieża Sylwestra I. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych, bo trwał aż 21 lat i 11 miesięcy, a przypadł na czas szczególny dla wierzących, ponieważ zamiast trwających latami prześladowań nastał wreszcie czas błogosławionego pokoju. Nadszedł moment, kiedy droga do świętości nie musiała prowadzić przez męczeńską śmierć. Sylwester urodził się w Rzymie w drugiej połowie III wieku. O rodzinie, dzieciństwie i drodze na tron Piotrowy nie wiemy wiele. Jego ojciec Rufin, kapłan, bo wtedy jeszcze celibat nie obowiązywał, w czasie prześladowań przechowywał księgi liturgiczne i Pismo Święte należące do kościoła w Rzymie. A Sylwester, mimo zagrożenia, jako kapłan służył potrzebującym. Papieżem został w styczniu 314 roku. Ale wówczas więcej niż o nowym biskupie Rzymu mówi się o władcy zachodniej części cesarstwa, Konstantynie Wielkim, który nie tylko kazał na tarczach umieścić chrześcijańskie symbole, ale także w 313 roku wraz z Licyniuszem, panem wschodniej części imperium, nakazali w dokumencie powszechnie znanym jako Edykt Mediolański chrześcijanom i wszystkim innym dać zupełną wolność wyznania religii, jaką kto zechce. I to właśnie wydarzenie rozpoczęło nowy etap w historii Kościoła, a co za tym idzie sprawiło, że Sylwester został pierwszym papieżem w zupełnie innej rzeczywistości. Cóż w takiej sytuacji? Otóż trzeba było zająć się organizacją kultu. To od tej chwili niedziela stała się świętem państwowym. Duchowieństwo nie musiało już pełnić funkcji publicznych, niezwiązanych z Kościołem. Ponadto za pontyfikatu Sylwestra zwołany został pierwszy Sobór Powszechny. Odbył się w Nicei w 325 roku. Papież z racji podeszłego wieku nie brał w nim bezpośredniego udziału, ale byli tam jednak jego legaci. A o czym wówczas zadecydowano? Otóż wypracowano wspólne dla wszystkich credo, tzw. nicejskie wyznanie wiary. I to ono do dziś jest w trakcie mszy świętej wypowiadane. Ponadto, zwalczając heretyckie poglądy Ariusza, ustalono dogmat o boskości Syna i jego równości z Ojcem. Określono także zasady obchodów Wielkanocy, jak również ogłoszono 20 kanonów prawa kościelnego, w których określono m.in. sposób wybierania biskupów. Czas, kiedy Sylwester I był papieżem, to również ten okres, kiedy powstają różne fundacje kościelne, a w Rzymie wznoszone są kościoły. Wówczas to również cesarz Konstantyn ufundował dwie bazyliki, świętego Jana na Lateranie i świętego Piotra na Watykanie. I to w tej ostatniej przez wiele stuleci, do czasu powstania kolejnej budowli, tej, którą dziś znamy, będą gromadzili się wierni przy grobie świętego Piotra. Konsekracji obu bazylik dokonał właśnie nasz dzisiejszy patron i od tego momentu ustalił się sposób konsekrowania świątyń. Sylwester I zmarł 31 grudnia 335 roku. Jego szczątki złożono w katakumbach świętej Pryscylli. Dziś relikwie spoczywają niedaleko Modeny, której jest patronem. Oczywiście modlimy się do niego o pomyślność w nowym roku, ale także jako do opiekuna zwierząt domowych. W ikonografii jest przedstawiany w stroju pontyfikalnym. Atrybuty to m.in. kościół, trzyramienny krzyż, księga, paliusz, tiara, wąż z książką i smok, bo tego według legendy miał uwięzić w podziemiach Watykanu.
Ewangelia i życie.
Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Tymi słowami powitał nowonarodzonego Mesjasza prorok Symeon. Bóg przychodzi do naszego życia, aby rozświetlić wszelkie mroki i lęki. Niech tajemnica Bożego Narodzenia napełnia nas nadzieją, że w Bogu zawsze jesteśmy zwycięzcami. Ostatni dzień roku kalendarzowego to także ostatnia audycja z moim udziałem. Bardzo dziękuję Państwu za wspólne odkrywanie prawdy, że Ewangelia ma realne przełożenie na nasze codzienne życie. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapewniam o swojej modlitwie. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Ewangelia i życie, który poprowadzi ksiądz Tomasz Mnich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Syn Boży w złobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu.
a rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Padnijmy na kolana, to dziecię, to nasz Bóg. Uczcimy niebios Pana, miłości złóżmy dług. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, kłaniajcie się królowie.